Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Wita Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly. Anna Wazówna. Anna badała zioła i ich leczniczą moc, a także dużo eksperymentowała z różnymi ich mieszankami na wszelkie choroby. Produkowane przez siebie lekarstwa rozdawała potrzebującym w pobliskich wioskach. Nie ufała nadwornym lekarzom i ich lekom, a szczególnie upuszczaniu krwi i lewatywom jako remedium na wszelkie choroby. W jej ogrodzie po raz pierwszy w Polsce uprawiany był tytoń, który traktowano wówczas jako roślinę leczniczą. Okolica do dziś znana jest z upraw tytoniu. Stworzyła też własne herbarium, które niestety już nie istnieje, zmiecione przez wichry wojny tak często nawiedzające Polskę. Anna prowadziła korespondencję z uczonymi w wielu krajach i uważano ją za najbardziej wykształconą i najinteligentniejszą kobietę Rzeczypospolitej. Choć urodzona w Szwecji, wykazywała autentyczne zainteresowanie tym, co się działo w Polsce i była bardzo oddana ojczyźnie swojej matki. Cieszyła się z polskich sukcesów militarnych, a po przegranej przez jej wuja Karola bitwie pod Kirchholmem napisała do polskiego dowódcy Chodkiewicza list z gratulacjami i prośbą o uwiecznienie tego zwycięstwa na płótnie. Królewna Anna doceniała cechy charakteru i kwalifikacje ludzi bez względu na ich wiarę, dlatego w jej otoczeniu byli zarówno protestanci, jak i katolicy. Wprawdzie ci ostatni wzdychali ciężko nad jej światopoglądem i wyrażali nadzieję na jej szybki powrót do prawdziwej wiary, ale generalnie wszyscy ją bardzo lubili, z jednym wyjątkiem. Nie cierpiał jej Karol IX, którego uwierała jej lojalność wobec brata, czemu dał wyraz w swojej słynnej rymowanej kronice. Nazywa ją wstrętną zołzą, oskarża o żądzę władzy i luksusu, a do tego wulgarnie opisuje jej rzeczomą rozwiązłość, co jest chwytem stosowanym wobec kobiet od wieków. Karol IX wymienia przy tym dwóch mężczyzn z jej otoczenia, Gustawa Brahego i polskiego sekretarza Adama Grzmowskiego. Jeszcze silniejszy cios wymierzył jej syn i następca Karola IX, Gustaw II Adolf, za pomocą przeforsowanej w 1611 roku ustawy o wyjęciu spod prawa wszystkich Szwedów, którzy uciekli do Polski. Objęła ona również króla Zygmunta, jego syna Władysława i królewnę Annę. Szwedom nie wolno było kontaktować się z uchodźcami, a odwiedziny i korespondowanie były zakazane pod groźbą kary śmierci. To samo dotyczyło osób, które uprawiały w Szwecji agitację na rzecz Zygmunta. Uchwała Riksdagu na zawsze zamknęła Annie drogę powrotu do ojczyzny. Królewna była sympatyczna i szczodra, a przy tym wierna zasadom i uparta. Mimo licznych nacisków nigdy nie odeszła od wiary luterańskiej. Dostarczało to Zygmuntowi bolesnych chwil, ponieważ znaczyło to, że nie mógł jej pochować na Wawelu, jak wszystkich członków rodziny królewskiej w Polsce. Anna Wazówna zmarła w 1625 roku w Brodnicy. Jej zabalsamowane ciało czekało w sarkofagu na zamku na papieską dyspensę. Jednak papież zaprezentował w tej sprawie zdecydowane stanowisko. Protestantka nie mogła być pochowana wśród katolików. Koniec i kropka. Anna spoczęła w grobie dopiero, gdy królem Polski został jej ukochany bratanek Władysław, który zorganizował w Toruniu oficjalny, niezwykle wystawny pogrzeb. Trumnę ciągnęło 6 bogato przystrojonych koni w eskorcie 24 ubranych na biało panien z wieńcami z rozmarynu na głowach. Za nimi szło 24 na biało odzianych młodzieńców z pochodniami. W kondukcie uczestniczyły tysiące żałobników, najznamienitszych mieszkańców Torunia, artystów, protestanckich pastorów, przedstawicieli polskich rodzin protestanckich, tym wyznający kalwinizm książę Krzysztof Radziwiłł, który reprezentował króla. Władysław IV nie mógł przybyć osobiście, ponieważ papież zabronił mu wzięcia udziału w protestanckim nabożeństwie. Kondukt żałobny udał się do protestanckiego w tamtym czasie kościoła Najświętszej Marii Panny. W przedniej jego części, niedaleko prezbiterium, postawiono piękny sarkofag królewny Anny z białego alabastru. Po otwarciu krypty grobu w trakcie renowacji kościoła w 1994 roku ukazał się opłakany widok. Szkielet Anny leżał w rogu, brakowało jednej ręki. Wiadomo było, że sarkofag królewny został już raz splądrowany w 1629 roku w Brudnicy. Niewykluczone, że zdarzyło się to ponownie w Toruniu. Osoby o takiej pozycji społecznej chowano zawsze w kosztownych strojach i klejnotach. Ubrania Anny zbutwiały, a biżuteria zniknęła. Historyczka sztuki Alicja Sara Kozłowska, wybitna znawczyni postaci Anny Wazówny, uważa, że brak kości jednego ramienia może być efektem brutalnego zdzierania biżuterii z jej ciała, a ponieważ bransolety nie dawały się zdjąć, zabrano całe ramię. W 1777 roku na posadzce katedry w Uppsali znaleziono niespodziewanie złotą bransoletę. Były na niej snopek rodziny Wazów, trzy korony, lew i monogram Anny Wazówny. Odzyskana bransoleta znajduje się obecnie w zbiorach z zbiorowni królewskiej. Badania szkieletu wykazały, że podobnie jak jej matka Katarzyna Jagiellonka, tak i Anna cierpiała na skoliozę. Miała poważnie zdeformowany kręgosłup, wrodzone wgniecenie podstawy czaszki i przodozgryz. Była najwyraźniej mistrzynią w korygowaniu swoich defektów odpowiednio dobranymi strojami i fryzurami, ponieważ nikt z jej otoczenia nie czynił na ten temat żadnych uwag. Przeciwnie, określano ją jako wysoką, około 1,70 m wzrostu, postawną i piękną kobietę. Możliwe, że powodem zainteresowania się Anny roślinami leczniczymi były własne, niezwykle bolesne problemy zdrowotne. Ostatni ekumeniczny pochówek Anny Wazówny odbył się w 1995 roku z udziałem przedstawicieli Watykanu, Kościoła Szwedzkiego, świata nauki i polityki. Szczątki Anny Wazówny przeniesiono do nowej trumny, złożono w odrestaurowanym sarkofagu w Toruniu, gdzie spoczywają do dziś. Bogactwa natury. Jaspis. Kamień ten jest silnym talizmanem, poprawiającym atmosferę w pracy oraz w domu, gdyż pochłania negatywne energie. Leczy krwotoki wewnętrzne, odkaża i wzmacnia krew. Działa na schorzenia pęcherza i nerek, wątrobę, śledzione, pęcherz żółciowy. Wpływa również uspokajająco na system nerwowy. Jest pomocny w czasie ciąży na nudności. Jaspis czerwony przeciwdziała zauroczeniu złych ludzi, często zastępowany czerwoną wstążeczką. Ale chcąc skorzystać z leczniczej mocy minerałów, najlepiej udać się do fachowca zajmującego się profesjonalnie litoterapią. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.